Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. 22 grudnia ubiegłego roku papież Franciszek w czasie audiencji dla prefekta Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych upoważnił kongregację do promulgowania dekretów dotyczących heroiczności cnót 11 sług i służebnic bożych. Wśród tej grupy jest także czcigodny sługa Boży ksiądz biskup Jan Pietraszko, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Na temat księdza biskupa Jana Pietraszki, na temat jego życia, jego procesu beatyfikacyjnego porozmawiam dzisiaj z księdzem infułatem Władysławem Gasidło, który jest wicepostulatorem sprawy beatyfikacji sługi Bożego księdza biskupa Jana Pietraszki.
Dekret heroiczności cnót jest bardzo ważnym etapem w procesie kanonizacyjnym sługi Bożego, już czcigodnego, taki nosi tytuł od momentu ogłoszenia go, tego dekretu o heroiczności. Jest od strony formalnej proces zakończony, a więc wszystkie te sprawy, które działy się w Krakowie podczas procesu, jak też i w Kongregacji do Spraw Świętych, zostały zakończone. Teraz czekamy na cud i jeżeli on się pojawi i będzie stwierdzona jego prawdziwość, bo to jest bardzo ważne w procesie beatyfikacyjnym, no to wtedy już można ustalać termin beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego. Także w tej chwili modlimy się o beatyfikację. Robimy to w każdy drugi dzień miesiąca na mszy świętej o 19:30, prosząc Pana Boga o rychłą beatyfikację sługi Bożego.
Księże Tłaci, oczywiście musimy powiedzieć, że jesteśmy w parafii świętej Anny, przy kolegiacie akademickiej świętej Anny, gdzie znajduje się właśnie grób sługi Bożego księdza biskupa Jana Pietraszki.
Tak, kiedyś Jan Paweł II mówił o kręgu świętych obcowania i właśnie do tego kręgu włączył również uniwersytecką kolegiatę świętej Anny w Krakowie, ponieważ tu jest pierwszy duszpasterz akademicki w Polsce, żyjący w XV wieku, grób świętego Jana Skent. Tu jest grób czcigodnego sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki i też czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, pracownika naukowego i ojca rodziny. A więc jest to szczególne miejsce w Krakowie. Wprawdzie Kraków ma dużo takich miejsc, gdzie są groby świętych czy błogosławionych. Natomiast u nas jest ich trzech. Jest to szczególna łaska na pewno, nas zobowiązująca do tego, byśmy nie tylko promowali tych świętych, ale też byśmy umieli przekazać ich wartość, ich duchowość, ich świętość następnym pokoleniom.
Księże Infułacie, myślę, że dla troszkę starszej grupy mieszkańców Krakowa, archidiecezji krakowskiej, biskup Jan Pietraszko jest postacią znaną, ale dla młodszej generacji, choćby mojej osoby, czy też słuchających nas dzisiaj mieszkańców całej Polski i też poza granicami kraju, jest to postać mało znana. Czym tak szczególnie jako duszpasterz ksiądz biskup Jan Pietraszko wyróżniał się? Wiem, że tutaj ksiądz przez wiele, wiele lat miał okazję być jego wikariuszem, a później także proboszczem.
No, biskup Jan Pietraszko nie był człowiekiem krzykliwym, w tym najbardziej pozytywnym znaczeniu. Czyli on był bardzo człowiekiem nieśmiałym, świątobliwym, niezłomnym, ale też bardzo cichym przed Panem Bogiem. I dlatego też to, co było najbardziej słyszalne w jego posługiwaniu, to była działalność kaznodziejska. Był to człowiek, który na ówczesne czasy mówił Ewangelią, co zresztą wielu potwierdzało. Mówił tak, jakby Chrystus mówił dzisiaj do współczesnego człowieka. Po prostu nie powtarzał słów, ale je tłumaczył i umiał zastosować do obecnej sytuacji. Dzięki temu nabrał dużego rozgłosu jako kaznodzieja, bo wtedy, kiedy on głosił kazania u świętej Anny, no to święta Anna była jednym z kościołów, właściwie jedynym, gdzie wszyscy wiedzieli, że trzeba iść do świętej Anny na dziesiątą, bo tam głosi kazania biskup Pietraszko. Zresztą bardzo pięknie na temat jego głoszenia Słowa Bożego, wypowiadał się Ojciec Święty, zwłaszcza w takim klasycznym tekście, który napisał po jego śmierci, o tym, że Pan Bóg obdarzył go wielkim darem rozumienia i przekazywania Słowa Bożego. Do tego się przygotowywał właściwie cały tydzień. Biskup Jan nie pisał kazań. Był to człowiek mówiący. Owszem, przygotowywał sobie szeroki konspekt, ale zanim to uczynił, to przede wszystkim spędził wiele czasu na adoracji. Później na rozważaniu Pisma Świętego, dobierając odpowiednie tłumaczenia, czy sam tłumacząc już z języków oryginalnych, żeby jak najlepiej przekazać to, co jest w Ewangelii, bo tłumaczenia są nieraz albo bardzo luźne, albo niedokładne, różnie. Więc on na to zwracał bardzo wielką uwagę. I dopiero rozpoczynał mówienie kazania po tych wszystkich, no powiedzmy sobie, głębokich studiach nad kazaniem niedzielnym. Zresztą jego kaznodziejstwo w części przynajmniej, bo jeszcze jest dużo do zrobienia pod tym względem, zostało wydane w 12 tomach. To nie są książki biskupa, tylko to są jego słowa. To, co powiedział z ambony. To jest konkretne jego słowo. Można by jeszcze kontynuować wydanie następnych tomów. Na razie wyszło 12.
Księże Infuacie, może warto przypomnieć naszym słuchaczom, że sługa Boży, ksiądz biskup Jan Pietraszko, rodził się 7 sierpnia 1911 roku w Buczkowicach w rodzinie rolniczej. I to jego dzieciństwo było dosyć też trudne, dramatyczne, bo mając niespełna 3 lata, traci matkę, która osieroca troje dzieci, właśnie Jana, Władysława, Józefa. To też na pewno miało jakiś wpływ na jego późniejsze życie, takie duchowe i też kapłańskie.
No niewątpliwie, w ogóle czasy, kiedy się urodził biskup Jan, nie były łatwe dla nikogo. Tym bardziej dla rodziny wielodzietnej. Wtedy, kiedy zmarła mu matka, było ich 3, ale ostatecznie miał później 5 braci, 5 sióstr z drugiego małżeństwa ojca. I dlatego też był przekonany, że jego życie musi być naznaczone ciężkim brzemieniem. Przede wszystkim jako małe dziecko już zaczął rozumować, że może liczyć tylko na siebie. I dlatego też, co było do niego, co jemu najbardziej było przydatne, to robił, czyli dobrze się uczył. Z tym, że ojciec miał problemy później, czy posłać go dalej po ukończeniu szkoły podstawowej w Buczkowicach. Myślał o gimnazjum w Białej Krakowskiej, obecnie Bielsko-Biała, ale tak się złożyło w rodzinie, że pomogli mu, chociaż ta pomoc nie była taka długa, bo swoją pracą, swoimi wynikami w nauce zarobił sobie na to, że był zwolniony z czesnego. I tak oczywiście to jego życie biegło, aż wreszcie znalazł się w seminarium duchownym w Krakowie. Sądząc po jego indeksie i jego pracy także i naukowej, ta nauka szła mu bardzo dobrze. Wyniki miał bardzo dobre. No i oczywiście wszystko w terminie albo przed terminem kończył, jeśli chodzi o studia. Został uświęcony niedługo przed wojną i właściwie tak, prawdę mówiąc, to całe jego życie kapłańskie, poza tymi kilkoma latami poświęceniach, 3 lata, to przeżył ciągle pod jakąś okupacją. No bo wojna zastała go w Rabce, następnie był w Czarnym Dunajcu bardzo krótko, był również już w Zakopanem w parafii świętej rodziny i wreszcie przyszedł do Krakowa, do parafii świętego Szczepana. Stamtąd został przeniesiony do seminarium jako przełożony. Tam arcybiskup Sapieha dołożył mu jeszcze jedno zajęcie, duszpasterstwo akademickie u świętej Anny i wreszcie probostwo u świętej Anny. No, zmarł w 1988 roku Też to była jeszcze historia niewoli polskiej. Nie było jeszcze wolności takiej, jakbyśmy sobie życzyli. No więc to jego życie ciągle było naznaczone tą traumą niewoli, tym bardziej, że on jako duszpasterz akademicki, a wcześniej jeszcze będąc w Rabce, no miał do czynienia z takimi ludźmi, którzy nie byli wygodni dla systemu, zarówno brunatnego, jak i czerwonego. W związku z powyższym ciągle był tak na celowniku. Zresztą arcybiskup Sapieha go przenosił z Rabki do Krakowa i z powrotem, dlatego żeby go uchronić, żeby gdzieś tam nie został dostrzeżony jako współpracownik podziemia, a równocześnie Sapieszy był potrzebny po to, żeby informował, jak wygląda sytuacja w tamtych stronach, bo te strony tamtejsze były bardzo bogate w podziemie. Tam były poważne walki i Sapieha, który interesował się również sprawami swoich diecezjan, był bardzo ciekaw, było mu to potrzebne do rozmaitych później rozgrywek, także i działań duszpasterskich na rzecz i diecezji, i w ogóle kościoła w Polsce, i każdego Polaka, który nie był mu obcy. I stąd właśnie nieraz pytają, dlaczego tak go przenosił. Był dwa razy kapelanem księcia Sapiehy. Właśnie z tej racji, że był potrzebny i Sapiesze na miejscu, i był potrzebny tam w Rabce i w okolicach.
Księże Infuacie, i w Rabce wiemy, że otarł się właściwie o śmierć, dlatego że na plebanie w Rabce wtargnęło gestapo i sytuacja była faktycznie dramatyczna.
Ktoś z gorliwych doniósł, że plebania w Rabce jest jakimś łącznikiem działalności partyzantów. I dlatego nastąpiła rewizja. Gestapo wyprowadziło księży, proboszcza i dwóch wikaryk, między innymi księdza Pietraszkę, na zewnątrz, ustawili pod płotem i rewizja na plebanii. Chodziło o to, żeby znaleźć jakiś ślad tej łączności z partyzantką. No, na szczęście nie było nikogo z podziemia i nie było żadnego śladu w postaci broni czy mundurów. I dlatego też wrócili z powrotem, ale oczywiście to, co przeżyli, to ich, no bo wiadomo, w każdej chwili mogła się skończyć ta operacja śmiercią tych wszystkich księży.
Proszę księdza, w roku 1962 zostaje ogłoszony biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i konsekruje go ksiądz biskup, ksiądz prymas tysiąclecia, dziś sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Co ważne, jako jeden z nielicznych w episkopacie przez długie lata łączy urząd biskupa z obowiązkami proboszcza.
Ciekawe jest to, że został biskupem pod nieobecność ordynariusza w Krakowie. Wtedy po śmierci arcybiskupa Baziaka wikariuszem kapitulnym był biskup Karol Wojtyła. I na prośbę biskupa pomocniczego Jan XXIII zamianował księdza Pietraszkę biskupem. To jest charakterystyczne, bo to właściwie się nie zdarza. A ciekawostką jest również i to, że tak jak pan wspomniał, wtedy nie było to właściwie tak powszechne, żeby biskup był proboszczem. Natomiast ksiądz Karol Wojtyła, wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej, zostawił go na proboszczu, dlatego że chodziło mu o duszpasterstwo akademickie. Chciał go mieć w kościele akademickim i pełnił tam nadal duszpasterstwo. No i oczywiście pomagał biskupowi w diecezji, wizytując parafię, udzielając bierzmowania, uczestnicząc we wszystkich ważnych sprawach życia kościoła krakowskiego.
Księże Infuacie, ta jego praca została tutaj doceniona między innymi po śmierci biskupa, kiedy Jan Paweł II napisał list i cytuję takie słowa w tym liście zawarł. Swoją kapłańską i biskupią posługą wycisnął na kościele krakowskim, a zwłaszcza na mieście Krakowie, głęboki ślad. Obdarzył go Bóg szczególną mądrością, darem rozumienia Słowa Bożego oraz darem prostoty i głębi w jego przekazywaniu. Tu już nam ksiądz właśnie o tym powiedział, jako kaznodzieja, spowiednik i kierownik duchowy, pasterz. Delikatny, wrażliwy, pełen szacunku dla człowieka.
To jego przepowiadanie, o którym mówi Ojciec Święty, było bardzo długie, w tym sensie, że on wychował w Krakowie dwa pokolenia, a więc rzeczywiście na mieście wywarł duży wpływ, wielki znak, jeżeli chodzi o duchowość tych ludzi, którzy tu go słuchali, studiowali na uczelniach, zwłaszcza na uniwersytecie najpierw, dlatego że oni później zajmowali rozmaite stanowiska. I to było bardzo ważne i to miał na myśli Ojciec Święty, pisząc ten list po jego śmierci, dlatego że wiadomo, jakie to były czasy. Komuna robiła wszystko, żeby Kościół niszczyć. Dla nich duszpasterstwo akademickie było jedną z bardzo wrogich działalności na rzecz Polski Ludowej, bo akurat wychowywało w innym kierunku, aniżeli chcieli to nasi przywódcy. Dlatego te pokolenia ludzi, którzy i pozostali w Krakowie, inni wyjechali daleko poza Kraków, wszędzie było jakoś znać ich działalność. Zresztą niektóre nazwiska znane są nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, które wywodzą się właśnie z duszpasterstwa Pietraszki.
Księże Infułacie, Jan Paweł II mówił także takie słowa: garnęli do niego ludzie prości. Nie zapominajmy też jego wkładu w dzieło formacji kapłanów na krakowskiej ziemi.
Ksiądz kardynał Wojtyła urządzał takie spotkania księży, pielgrzymki albo do Kalwarii, albo do innych miejsc, i najczęściej przemawiał tam właśnie biskup Pietraszko. Owszem, swoje słowo na początek miał zawsze kardynał, natomiast tą główną mowę, taką rekolekcyjną, miał zawsze biskup Jan. Zresztą na wszystkich innych spotkaniach, bo księża spotykają się co pewien czas na kongregacjach w dekanatach czy w rejonach, to zawsze mówił w ten sposób: no, my tu już wiele rzeczy uchwalamy, ale musimy zapytać jeszcze, co biskup Jan na to. I właściwie biskup Jan zawsze na to jeszcze kładł jakąś ostatnią, zasadniczą warstwę. Wyciągał wnioski z tego, co było powiedziane, i kształtował już ostateczną myśl tego spotkania, które zostało zorganizowane, zwołane przez kardynała.
Księży Infułacie, niech mi będzie zapytać tak to trochę prywatnie, a jak taka właśnie współpraca księdza jako wikarego układała się właśnie z księdzem biskupem, tutaj proboszczem wówczas parafii, później ksiądz przejął to proboszczostwo po wielu, wielu latach?
No cóż, jak się jest wikarym u biskupa, to jest zupełnie inna sytuacja niż każdego innego wikarego u proboszcza. Dlatego też na pewno z duszą na ramieniu szedłem do świętej Anny, nie tając mojego wręcz przerażenia, no bo każdy z księży widzi biskupa z daleka, czasem widzi go blisko na wizytacji, ale nie w ten sposób jak ktoś, kto jest na co dzień. No ale te moje obawy szybko jakoś wyfrunęły z mojej świadomości, dlatego że biskup Jan był człowiekiem delikatnym, był człowiekiem słuchającym, był człowiekiem, który pozwolił także innym myśleć i mówić to, co myślą. No to była wielka sprawa, przynajmniej dla mnie. Także układała mi się praca tutaj bardzo dobrze. Oczywiście najgorzej to było z kazaniami, bo jak się jest u mistrza, wprawdzie biskup nie zawsze był na tej mszy świętej, na której ja mówiłem kazania, ale miał głośnik w mieszkaniu, więc żadna pociecha, że go nie ma. No ale jakoś nie było żadnej katastrofy nigdy. Wszystko było właściwie w porządku. Zresztą biskup wobec całego grona kapłanów, którzy tu pracowali, był jednakowy, nie wyróżniał nikogo, wszystkich traktował po bratersku, każdemu mówił po imieniu, zdrobniale, więc stworzył taką atmosferę rodzinną, nie biskupią, tylko tak jak ojciec wśród swoich najbliższych.
proszę księdza, niech mi jeszcze będzie wolno spytać, a czy jakieś takie szczególne wydarzenie zapadło księdzu w pamięci? Pewnie tych wydarzeń było wiele, bo tym bardziej księdza właśnie tak ciepło mówi o księdzu biskupie jako o ojcu duchowym, ale może coś takiego szczególnego, jakby ksiądz mógł tutaj nam powiedzieć.
No takie szczególne wydarzenie, które mi zawsze po głowie chodzi, to jest jeszcze nie od świętej Anny, których, jak pan mówi, było wiele, ale powiem to, które przeżyłem, będąc na pierwszej parafii w Lubożycy, to jest za Nową Hutą parafia. Miał być ksiądz kardynał Wojtyła na bierzmowaniu i okazało się, że zachorował. I ksiądz Dziwisz, kapelan księdza kardynała, mówi tak, że nie będzie bierzmowania, bo ksiądz kardynał jest chory. No mówię, no proszę jednak nie żartować, bo wszyscy są przygotowani na to i nie da się odwołać. No i już przed bierzmowaniem, jakieś godzinę wcześniej, przyjechał biskup Pietraszko z księdzem Stanisławem Dziwiszem. Ja byłem w kościele, przygotowywałem jeszcze tam coś przed uroczystością. No i wychodzę z kościoła, widzę, że idzie ksiądz biskup i tak oczywiście bezmyślnie mówię, a przecież miał być ksiądz kardynał. No nieładne zachowanie. Ale to już człowiek czasem mało myśli w jakichś sytuacjach dość trudnych. A ksiądz Dziwisz daje mi znak, żebym więcej nie mówił, żebym się wyciszył. A biskup mówi tak, ty się tym nie przejmuj. Rób, co do ciebie należy, jak będzie gotowe wszystko, to mi powiedz. No i oczywiście przygotowałem swoje dalej, co miałem przygotować, bo biskup przyjechał bardzo wcześnie. No i biskup poszedł do kościoła i przez tę godzinę modlił się przed Najświętszym Sakramentem. I to jest takie wydarzenie, które świadczy no nie najlepiej o mnie, ale bardzo dobrze o biskupie. Bo mógł zareagować, miał do tego prawo w różny sposób. Zwłaszcza, że on sam pozostawił, przesunął swoje zajęcia tutaj w Krakowie, żeby przyjechać do Lubożycy.
Księże Infułacie, ksiądz profesor Józef Tischner mówił tak o homiliach księdza biskupa Jana Pietraszki. Nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił kiedy o Ewangelii. To jest to, co już ksiądz wspominał, ale to myślę jest taki szczególny także taki rys osobowości sługi Bożego.
Ksiądz Tischner podsłuchiwał już biskupa Jana, jeszcze jak był na studiach, bo on zaczął inne studia, zanim zadecydował, że pójdzie do seminarium i był zachwycony nim od samego początku. I tych wypowiedzi księdza Tischnera na temat biskupa Pietraszki jest bardzo dużo i wszystkie mają one charakter bardzo głębokiej analizy jego osobowości, jego działania. On potrafił go dobrze odczytywać i potrafił również dobrze przekazywać jego sylwetkę słuchaczom. I to zdanie, które wygłosił przy jego trumnie, właśnie jest jedno z tych wielu, które można powiedzieć, że stanowią takie perełki, jeżeli chodzi o wypowiedzi o biskupie.
Księże Infułacie, tak więc czekamy, modlimy się o cud za przyczyną księdza, sługi Bożego księdza Jana Pietraszki i mocno wierzymy w to, że w tej koronie Krakowa, wśród klejnotów Krakowa, jeśli chodzi o świętych i błogosławionych, będzie również sługa Boży. W kolegiacie akademickiej, uniwersyteckiej świętej Anny, jak się wspomniał, po prawej stronie jest konfesja świętego Jana Skent, a po drugiej stronie jest właśnie grób, naprzeciwko właściwie grób sługi Bożego, który czeka na to wyniesienie do chwały ołtarzy.
No więc biskup Jan był wielkim czcicielem świętego Jana Skent. I teraz tak patrzą na siebie. Jan Skent na biskupa Jana, biskup Jan na świętego Jana Kantego. Więc to jest rzeczywiście jakiś genius locji. Jan Paweł II mówił, że przy grobie świętego Jana Skent w kolegiacie świętej Jany w Krakowie wiedza i mądrość szukają przymierza ze świętością. I można by powiedzieć, że to jest wszystko, co składa się na całość życia biskupa Jana i jego działalności.
Bardzo dziękuję księdzu Infobatowi za spotkanie, za tę rozmowę. Może tylko jeszcze podkreślę, że o otrzymanych łaskach doznanych za wstawiennictwem sługi Bożego księdza biskupa Jana Pietraszki możemy kierować, możemy informować kurię metropolitalną w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 3-31004 Kraków. Jeszcze raz dziękuję księdzu Infobatowi za to spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z księdzem Infobatem Władysławem Gasidło, który jest wicepostulatorem sprawy beatyfikacyjnej sługi Bożego księdza biskupa Jana Pietraszki. Wielkie Bóg zapłać, księże Infobacie, Bóg zapłać wszystkim radiosłuchaczom za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos Krakowa. Szczęść Boże!